klasyka muzyczna.
Dziś w Międzynarodowym Dniu Muzyki witają się Alina Kurczewska
i Jędrzej Świerczyński
i Mariusz Siuda. A mamy dla Państwa szczególną propozycję. Zaprezentujemy nagrania osób, dla których muzyka stała się ich światem. Ze strony klasycznej będą to dyrektor konkursów wieniawskiego Andrzej Wituski i dyrygenci Agnieszka Duczmal oraz Mieczysław Dądajewski.
Zaprosiłem do studia Arka Ględzka, znanego wszystkim jako Fismol, Daniela Moszczyńskiego, Macieja Muraszkę i Kasię Rościńską.
Muzyczny serwis informacyjny.
O 18:00 rozpoczął się w Katowicach uroczysty koncert z okazji inauguracji nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W sali, która już dziś zbiera opinię jednej z najlepszych w Europie, a może nawet w świecie, występuje orkiestra pod dyrekcją Aleksandra Liebreicha. Obok utworów kompozytorów polskich Christian Zimmermann wykonał pierwszy koncert fortepianowy d-moll Johannesa Brahmsa. W finale wieczoru zaś NOSPR wraz z chórem Radia Bawarskiego oraz solistami Ewą Tracz, Wiesławem Ochmanem, Lubą Organoszową i Dimitrem Iwaszenko ukazują dziewiątą symfonię Ludwika van Beethovena. Jutro na naszej antenie specjalna relacja z tego uroczystego wieczoru. A w Poznaniu rusza sezon Filharmonii Poznańskiej. W piątek wraz z orkiestrą pod dyrekcją szefa Marka Pijarowskiego David Frey wykona 22. koncert Estur KV482 Wolfganga Amadeusza Mozarta. W programie znajdzie się także Symfonia Alpejska Ryszarda Strauss. Teatr Wielki zaprasza jutro na Kopciuszka Sergiusza Prokofiewa, a w piątek o 19:00 na komedię o niemej żonie Tadeusza Zygfryda Kaserna. Zaś w sobotę duński teatr tańca zaprezentuje spektakl Black Diamond w choreografii Tima Rusztona z muzyką Aleksandra Balanescu i Filipa Glasa. To wspaniały spektakl, imponująco zaprezentowany przez tancerzy w pięknej scenografii, z muzyką, z dobrym tempem, atmosferą i życiem. Tak pisano o premierze duńskiego teatru tańca. To teatr, który uwodzi, porusza i pobudza. Można się przekonać w najbliższą sobotę. A w sobotę i w niedzielę zapraszamy także na drugą odsłonę 9. Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana w Gostyniu. Najpierw 4 października do ekumenicznego dialogu zaprosi o 19:30 chór Oktoich przy Cerkwi Świętego Cyryla i Metodego we Wrocławiu, a w niedzielę o 18:30 Orkiestra Symfonia Juventus i Polski Chór Kameralny Jana Łukaszewskiego wykonają misję pastorycję Józefa Zajdlera, symfonia Antoniego Habla i misa brevis Krzysztofa Pendereckiego. Nagrody Koryfeuszy Polskich wczoraj przyznano właśnie Christianowi Zimmermannowi w kategorii Wydarzenie Roku za koncert podczas 56. Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Honorową nagrodę otrzyma profesor Mieczysław Tomaszewski, między innymi autor biografii o Fryderyku Chopinie, a także Włodek Pawlik jako osobowość roku. Pianista zagra w Poznaniu w najbliższy poniedziałek 6 października o 20:00 w Teatrze Wielkim. Poezję Jarosława Iwaszkiewicza prezentować będą Andrzej Seweryn, Laura Szafran i Marek Bałata, a my posłuchajmy muzyki z filmu Rewers Włodka Pawlika.
To był fragment muzyczny ze ścieżki dźwiękowej do filmu Rewers, doskonałej polskiej produkcji filmowej. Muzykę do tego filmu skomponował Włodek Pawlik.
Czyli w tej chwili właściciel już nagrody, koryfeusz Polski. Andrzej Wituski, były prezydent miasta Poznania, aktualnie dyrektor międzynarodowych konkursów imienia Henryka Wieniawskiego, w muzyce tkwi od zawsze. O czym opowie dziś na naszej antenie w Międzynarodowym Dniu Muzyki?
Rozpocznę od Menuhina. Na obu konkursach ostatnich cytowałem Yehudi Menuhina, który tak pięknie mówił o muzyce jak nikt inny. Pamiętam jedno zdanie, że muzyka nie może nigdy zdradzić, czyli jest jak kobieta bardzo bliska mężczyźnie. Rodowód mojej rodziny jest odpowiedzią na to pytanie. Ojciec grał na skrzypcach, stryj brał udział w konkursie chopinowskim. Cała rodzina, jak profesor Zakrzewski napisał, na ulicy Skarbowej, albowiem taka była w Poznaniu dzisiaj, Taczaka, urządzała poranki muzyczne. Byli nie tylko muzykami, ale melomanami. U mnie w domu muzyka była na pierwszym planie. I to muzyka z wysokiej bardziej pozycji. Ojciec mnie zabierał na koncerty, tylko żałował, że nie gram na żadnym instrumencie. Natomiast stworzył coś, co do dzisiaj pamiętam, że wtedy, kiedy nieuleczalnie był chory i leżał, i przyjeżdżałem do domu, do Lubonia, to jak siadałem koło niego, to słuchał muzyki, a urządzał mi zagadki, co to jest za utwór, a w ostatnim stadium kto gra, ponieważ po kadencjach, na przykład w koncertach skrzypcowych, poznawał, czy to jest Huberman, czy to jest Heifetz. To odpowiedź na to, że słuchałem od małego. Kiedyś użyłem takiego sformułowania, że u mnie trzy elementy, ekonomia, muzyka i sport, tworzyły porcję życia.
Kiedy przestałeś być prezydentem miasta Poznania, zresztą hołubiąc tę kulturę, była przygoda z bankiem, a teraz jest Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego. Tak jakbyś chciał oddać tej muzyce wszystkie swoje siły i w całą swoją energię.
No jestem w mateczniku Henryka Wieniawskiego, jednego z najlepszych wirtuozów i kompozytorów polskich. Tu tworzymy gniazdo, z którego wychodzą na świat wieści, że był taki kompozytor i wirtuoz. Powiedziałbym jeszcze może jedno zdanie, że nie tak hołubiony, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jak przeglądam repertuar polskich filharmonii, czasem trzeba doszukiwać tego nazwiska. Jestem przekonany, że ten dom będzie w przyszłości domem, w którym będzie wszystko, co można zawierać o nie tylko Henryku, o Józefie, o rodzinie, a wydanie dzieł wszystkich Henryka Wieniawskiego, które za 2-3 lata będzie zakończone, to między Chopinem a Wieniawskim nastąpi pewna klamra. Henryk Wieniawski był też geniuszem. Czy zamykam? No tak, zamykam swoją biografię 80-przeszłoletnią muzyką i się tego nie wstydzę. Ja nie jestem rzeczywiście muzykiem, natomiast znajomość mam taką, że na niektórych koncertach mi bardzo trudno jest wysiedzieć, a z kolei niektóre sprawiają, że jestem w niebie. Thank you.
W wykonaniu Yehudi Menuhina oraz orkiestry Filharmonia pod dyrekcją Efrema Kurca słuchaliśmy finału z koncertu skrzypcowego e-moll Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. To właśnie Menuhin w 1975 roku, będąc przewodniczącym Światowej Rady Muzyki przy UNESCO, ustanowił 1 października jako Międzynarodowy Dzień Muzyki.
Ze swojej strony dzisiaj do klasyki muzycznej w Radiu Merkury zaprosiłem gości, wykonawców, którzy tworzą muzykę, nazwijmy to bardzo szeroko, rozrywkową, ale którzy mają swoje korzenie muzyczne, edukacyjne właśnie w świecie muzyki klasycznej. I takim pięknym przykładem na pierwszy ogień rzuconym przeze mnie jest Arek Glęsk, znany wszystkim jako Fismol. Witamy go.
To, że wyrastam, to jak największa prawda i nigdy nie będę mówił, że jest inaczej, że było inaczej. Nie studiuję. Na razie zrobiłem sobie przerwę. Chciałem się troszeczkę po prostu uwolnić, w sensie zajrzeć głębiej w siebie, pomyśleć, tak naprawdę wyciszyć się w dużym stopniu.
Ale Arek, ta muzyka klasyczna, pewnie trudno ci było od niej uciec w domu, chociażby z przyczyn rodzinnych, bym powiedział.
Tata jest skrzypkiem, mama jest wiolonczelistką, moja siostra też poszła w stronę muzyczne przez mamę, też gra na wiolonczeli, więc tak naprawdę dziadek jest pianistą. Moja ciocia Kasia Glęsk jest również pianistką, wykłada tutaj w Warszawie na Akademii. No tak naprawdę trudno było, żebym jakkolwiek inaczej mógł skończyć, może tak.
Czyli jakby już wiemy, Arek, co zadecydowało, że to właśnie muzyka stała się twoim sposobem na życie, ale powiedz proszę, czy ta muzyka poważna wpływa na twoje kompozycje?
Znaczy dla mnie zawsze muzyka klasyczna była, zawsze ona była jakoś, nie że zagatunkowana, tylko po prostu była to na przykład fuga, okej, to jest jakaś forma, to jest sonata, sonatina, nie wiem, Alamount, Courant, Sarabandżyk i tak dalej. I zawsze to miało niby jakąś formę, aczkolwiek dla mnie ta muzyka była nieskończona przez to, że pomijając jakby fakt epok tego, że w tej tworzyło się dlatego, tutaj był Bóg przede wszystkim, tutaj byliśmy bardziej romantyczni i tak dalej, ona zawsze potrafiła chociażby jakimś fragmentem zadziwić. Zawsze człowiek ciekaw był, co dalej nastąpi, tak? I to były zresztą potężne, najczęściej potężne dzieła, których dzisiaj no nie każdemu chce się robić, prawda? Bo łatwiej jest wziąć gitarę na paru, że tak powiem, funtach, w sensie akordach, stworzyć piosenkę, zrobić do tego w miarę ciekawą melodię, taką, jaką się czuje. I już mamy utwór. Może dlatego właśnie to wybrałem, ponieważ bałem się trochę tej wielkiej formy, a ja też jestem dosyć prostym człowiekiem, jeżeli chodzi o potrzeby. I zdałem sobie sprawę z tego, że męczy mnie w pewnym momencie na przykład słuchanie Mozarta, którego nie do końca lubię, chyba że mówimy o Rekwiem, które jest mistrzostwem świata. Ale na przykład no, moim takim mistrzem jest Arvo Pärt, współczesny estoński kompozytor, i Bach, który po prostu, no nie wiem jak to nazwać, tam nie ma błędów, tam wszystko jest piękne, tam wszystko okej, ma swój matematyczny porządek, gdzie ja z matematyką bardzo słabo stoję, ale nie wiem, unosi ta muzyka i człowiek się zbliża do Boga, a ja bardzo lubię ten stan.
Niebawem zobaczymy się w Poznaniu. Fismol koncertuje, proszę państwa, 5 października na 2 koncertach, jeden po drugim w klubie Blue Note. Na pewno tam główną częścią będzie ten materiał, który już znamy z twojego debiutu płytowego. Jak wyglądają, bo wiem, że pracujesz, zatem jak wyglądają prace nad twoim nowym materiałem, nad nową płytą?
Właśnie to też można ciekawie odnieść się trochę do tej muzyki klasycznej. Przez to, że ona mnie już tak bardzo nie dotyka, przez to, że nie dotykają mnie schematy gitarowe. Nie widziałem dawno nut na swoje oczy, chyba że te, które sam napisałem. Jakby troszeczkę się uwolniłem, przez co wydaje mi się, że te kompozycje będą, nie wiem, czy mogę tak nazwać, że jeszcze bardziej intymne, jeszcze bardziej spokojne, ale gdzieś tam we mnie bardzo mocno melancholia odgrywa swoją rolę. I bardzo bym chciał po prostu pokazać to ludziom, w sensie nie będzie to już polana, może to będzie las. Powinna się pojawić pod koniec listopada.
Pozdrawiamy, widzimy się 5 w Blue Note.
Tak, bardzo mi miło.
Hill and lie on the grass. This to resonate in the new euphony. This is everything. This is everything.
Muzycznie arek, czyli fismol w nagraniu Trwiffle, to jeden z utworów składających się na ten świetny jego debiut płytowy, czyli album Adglade.
Szefowa Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia Agnieszka Duczmal z muzyką miała do czynienia od dzieciństwa. Nic dziwnego, jej ojciec Henryk był pracownikiem naszej rozgłośni, a potem także dyrektorem Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej imienia Henryka Wieniawskiego przy ulicy Zwierzyniecki.
Kiedy byłam dzieckiem, odkryłam orkiestrę jako najpiękniejszy instrument na świecie. Instrument, który posiada wszelkie barwy różnych instrumentów, jest elastyczny, jest wielkim instrumentem rubato pod każdym względem i tempa, i barwy, i dynamiki, ekspresji, który daje taką energię, jakiej nie jest w stanie pojedynczy instrument przekazać.
I powiedziałaś wtedy tacie?
Powiedziałam, że chcę grać na tym instrumencie. A tacie dlatego, bo on właśnie odkrył przede mną tenże instrument. Zresztą jako dziewczynka jeszcze w wieku przedszkolnym wręczałam kwiatki dyrygentom podczas koncertu, na którym byłam młodym słuchaczem. A koloryt orkiestry i możliwości opowiadania dźwiękami właśnie poprzez wszystkie instrumenty, które składają się na orkiestrę, urzekła mnie do tego stopnia, że chyba do końca życia z tego uroku się nie wyzwolę.
Przed chwilą Andrzej Witowski powiedział, że muzyka, cytując zresztą słowa Jehudy Menuhina, to taka kochanka, której nie można zdradzić.
Tak, rzeczywiście. Nie można jej zdradzić, bo jak się wpadnie raz w jej sidła, to zaczaruje człowieka do samego końca.
Jesteś mistrzynią barwy. Czy ta barwa w muzyce odgrywa ważną rolę?
Tak, oczywiście, podstawową. Poprzez barwę energię przekazuje całą ekspresję, jak malarz pociągnięciem pędzla może zbudować emocje, ale takie emocje, które się raz pokazuje na płótnie i te emocje trwają. Z różnymi emocjami oczywiście je odbieramy, ale emocje w obrazie są jednorazowo umieszczone. My, wykonując utwory wielokrotnie, przekazujemy jednak zmienne emocje. Oczywiście one się w jakichś ramach mieszczą, ale balansując w akustyce danej sali, możemy uplastyczniać dźwięk każdorazowo troszkę inaczej. To jest fascynujące, bo nie ma identycznego powtórzenia wykonania tego samego utworu.
Tak jak poeta pisze sztukę teatralną, tak kompozytor tworzy utwór. Oczywiście cała siła potem to sztuka interpretacji, ale jednak punktem wyjścia są te czarne nutki, które trzeba ożywić.
Oczywiście, punktem wyjścia jest treść zawarta w tych kropkach czarnych i kompozytor, oddając utwór wykonawcy, musi się z tym liczyć, że może on być troszkę inaczej odczytany niż ten, że sobie wyobrażał. Bardzo mi się podoba właśnie podejście Krzysztofa Pendereckiego, który z taką świadomością oddaje utwory w ręce dyrygentów, a nie jest tak strasznie przywiązany do swojej pierwszej wizji.
A czy masz takie momenty, gdy interpretujesz muzykę, że zdarza ci się na moment stracić kontrolę, że się zasłuchasz?
Zasłuchana jestem przez cały czas, od początku do końca, bo tę czarną robotę, że tak powiem brzydko, wykonujemy podczas próby. Słucham też przez cały czas i na tym polega moja praca. I to jest takie właśnie muskanie pędzla i dodawanie troszkę albo ujmowanie koloru, dodawanie jakiejś farby, żeby uzyskać trochę inny odcień. Oczywiście sprawy techniczne też pomagają w realizacji tego koloru. Wszystkie składowe, agogika, dynamika, to wszystko się składa na to. Sposób wydobywania dźwięku z instrumentu, miejsce pociągnięcia smyczka, siły przycisku tego smyczka do struny. To wszystko powoduje, że możemy uzyskać taki, a nie inny efekt dźwiękowy.
Było to Allegro Molto z ósmego kwartetu smyczkowego Dymitra Szostakowicza w opracowaniu na orkiestrę kameralną Rudolfa Barszaja. Grała orkiestra kameralna Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.
A o inspiracje wywodzące się z muzyki klasycznej zapytamy teraz poznańskiego producenta muzycznego, kompozytora i wokalistę Daniela Moszczyńskiego.
U mnie z miłością do muzyki zaczęło się wraz z miłością świadomą do mamy mojej, ponieważ ona jako taki mój pierwszy przewodnik muzyczny zaprowadziła mnie na przesłuchania do szkoły muzycznej Jerzego Kurczewskiego obecnej. I wyobraźcie sobie, tam jako sześciolatek zacząłem już dostawać pierwsze szlify. I co by nie mówić, pierwsze pytanie łączy się z drugim pytaniem, bo to była szkoła o profilu jak najbardziej klasycznym. To była szkoła chóralna i całe szczęście pewnie, że tak się działo, bo tam głównym instrumentem był wokal i jakby w moim życiu artystycznym jestem wokalistą przede wszystkim. I mama jako muzykolog, jako człowiek, który też świetnie radził sobie na fortepianie, była taką osobą, która pchnęła mnie w kierunku muzyki klasycznej i to było tak różnie, powiem szczerze. Ja miałem taki zwrot chyba w szóstej klasie, że już miałem dosyć tego i mówię, chyba chcę zostać sportowcem, że muzyka nie. Natomiast pojawiła się taka sytuacja, że jednak muzyka rozrywkowa w pewnym momencie zaczęła mnie bardzo pociągać. Takim też głównym zwrotem, że zająłem się muzyką w moim życiu, było to, że chyba chciałem czuć się wolnym.
Daniel, mówisz, że przede wszystkim traktujesz siebie i postrzegasz siebie jako wokalistę, ale też jesteś kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym. No i proszę państwa, podkreślmy to wyraźnie, jeden z ostatnich projektów Daniela, współtworzony z Bartkiem Pieczem, też producentem muzycznym, tak basistą. Projekt, który nazywa się Bibobit, zafascynował również bardzo ważną osobę nie tylko polskiej sceny muzycznej, ale, no umówmy się, światowej sceny muzycznej, panią Urszulę Dudziak. A więc te twoje prace kompozytorskie okazują się też inspirujące i ciekawe dla wielkich wykonawców, mających wiele wspólnego też z muzyką klasyczną, z klasycznym komponowaniem.
Ja myślę sobie tak, że ja ten szlif klasyczny dostałem i mimo, że teraz rzadko do tego wracam, to chyba muszę pamiętać i nawet chcę pamiętać o tym, że jednak poznałem teorię muzyki, poznałem nuty, zapisy i to wszystko zacząłem zgłębiać w szkole podstawowej, a potem na studiach jazzowych, gdzie to wszystko, umówmy się, muzyka jest jedna, zapisy są jedne, a potem jak to się odtworzy, jak to się zaaranżuje, to już jest następna historia i myślę sobie, że wszyscy ci, którzy zajmują się muzyką, powinni zwrócić się do tradycji, bo w tradycji nie ma nic złego. To, jaką drogę każdy z nas artystyczną wybierze, to już jest jego sprawa. Natomiast warto pamiętać o tradycji, warto pamiętać o tym, co było, bo to są wielkie rzeczy i kiedy przeanalizujemy to, co robił Jan Sebastian Bach, to jazzmeni mówią, o kurczę, on chyba był pierwszym jazzmenem. No, nawet takie sytuacje się zdarzają, więc myślę sobie, że jak najbardziej klasyka jest korzeniem, a to, co dzieje się później, to są następstwa i nie ma co się bać klasyki. Klasyka to jest piękny rozdział historii muzyki.
Nie umiem dotrzymać słowa.
Jedna pani, drugi pani, wszyscy przecież zaufani. Kryś zostaje między nami, lojalnościowy egzamin. No plany intymnych miejsc dotykamy, tylko gdzieś między wersami wkrada się do pani i tani onanizm. Wyobraźnia nie zna granic, za nic wszystko zdążyło już się pokrzanić. Ja zaczęło od pani, stąd też poinformowani inni. Problem nagminny, niemożliwością złapać winny, gdy jeden z winny na drugiego wszystko zgani. No i ci co podejrzani, przez magiel są wałkowani, ale nie przyznają za nic. Tak puszczamy podki w obie, kiedy sprawy nie znają sobie, jak ta podka może nam daleko powiedz. Tak łatwo palnąć ją w rozmowie, powtarzam sobie, że już więcej tego nie zrobię, a cały czas to robię. Chociażby mówiąc o tobie, klepię swą gębą w porobie, dzwon pogotowie i to powiedz.
To jest substancja swej natury, bardzo równa, brzydna. Plutka nie może bezrobotnie w miejscu tkwić. I choć to rzecz często bardzo mało istotna, co dnia, gdy owocuje, każdy czuje plotki dłuż.
Plotka jest słowa. plotka, plotka się klei, jak grzeb się czepia, jak diament mieni w uprawie zenit. A wszystkie sroczki lubią błyskotki, dlatego plotki skaczą przez płotki, weź się nie płotki. Porozrzucane plotki jak ulotki wokół nas, porozrzucane plotki jak ulotki rodzą kwas. Porozrzucane plotki, ich nikt nie sprząta, dlatego tyle śmieci po kątach się pląta. Tego co wokół leży, tego nie zmierzysz, nie. Poznaj fałszerzy, którzy wcisną kita, ty uwierzysz. Poznaj fałszerzy, którzy nawet z sobą nie są szczerzy. Poznaj fałszerzy, którzy w ciebie też mogą uderzyć.
A muzycznie Daniel Moszczyński właśnie ze swoim projektem Moszczyński Piecz i Bibobit, nagranie Plotka, Plotka z udziałem niebywałej Urszuli Dudziak.
We wrześniu minęło 35 lat od głośnej, pierwszej, ważnej premiery Mieczysława Dondajewskiego jako dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu. Wtedy zadebiutował jako reżyser także Ryszard Peryt, tworząc piękny spektakl Joanny d'Arc na stosie Artura Honeggera. Dyrygent związany z poznańską sceną od 1959 roku był jej szefem od 78 do 93 i wprowadził na światowe sceny Czarną maskę Krzysztofa Pendereckiego oraz zaofiarował Poznaniowi wiele niezapomnianych spektakli. A jak się rozpoczęła jego przygoda z muzyką?
Bardzo skomplikowana sprawa. Ja jestem dzieckiem wojny. Kiedy się rozpoczęła w 1939 roku wojna, byłem w szkole podstawowej w pierwszej klasie. Inaczej mówiąc, można moje 5 lat okupacyjnych prawie że odliczyć. Byłem w Poznaniu w czasie wojny, wyrzucono nas z mieszkania, mieszkaliśmy na Jeżycach, ojca zabrali, mama została z trójkiem dzieci. I muszę powiedzieć, nie mam żadnego skojarzenia o jakimś, jakbyśmy to dzisiaj określili, umuzykalnieniu tego dziecka, którym byłem. Nie mam żadnych skojarzeń z tego okresu, że coś śpiewałem, że radio, nie mówiąc o płytach, grało jakieś tam melodie. Zupełnie nie mam żadnych skojarzeń z ulicy, tylko hajli, hajlo, hajla, jak szło wojsko Wehrmachtu. Tak ten okres z minimalnym uczeniem się. Miałem tam jakieś korepetycje. Ponad rok chodziłem do niemieckiej szkoły na Jeżycach i tak ten okres od tej strony pamiętam. I nastąpił rok 45. Inaczej mówiąc, myślę, że to tak 5 lat minimum zebrane z mojego życia, z mojej edukacji. I tuż po wojnie mieszkaliśmy na Komandorii, wróciliśmy z powrotem do starego mieszkania przy kościele świętego Jana. Zaczęła działalność drużyna harcerska, dwójka. Zostałem przyjęty tuż po wojnie, to tak wspominając poznańskie czasy, tak wszystko do życia zaczęło ciągnąć. Harcerstwo było taką siłą niezwykłą. I tu zaczęliśmy śpiewać jako harcerze. Powstała siódemka, piątka i na śródce dwójka. Zaczął reaktywować chór postkatedralny Stefan Studigrosz. Jerzy Kurczewski założył miniaturkę, a na śródce ten trzeci, bo był jeszcze trzeci, był Edek Kajdasz. Edwin Kajdasz mieszkał na Zagórzu, a więc było mu tam bardzo blisko i założył drużynę churalną dwójce. I ja się w tej drużynie po prostu znalazłem. I to był mój pierwszy kontakt ze śpiewem, pierwszy kontakt z muzykowaniem, z jakimś kamerelizowaniem. Edek Kajdasz był silnym bardzo człowiekiem, łącznie z tą decyzją, którą podjął, być może właśnie słuszną, że skoro już jest dwóch w Poznaniu tak mocnych, churalni ludzi, Stefan i Jerzy, to on trzeci jako Edek pojechał do Wrocławia i tam po prostu został. Mówię o tym dlatego, że to był mój pierwszy kontakt ze śpiewaniem. pierwszy kontakt z muzykowaniem. Na tej komandorii po mutacji założyliśmy kwartet wokalny i to był ten punkt, który wolniutko kierował mnie w stronę muzyki. Miałem bardzo dużo do odrobienia, do nadrobienia, bo jak mówię, okupacja była okrutna dla takiego młodego człowieka jak ja. Ale się znalazłem, byłem w komandorii. Zaczęły się pierwsze próby kontaktu z instrumentem. Gdzieś tam rodzice kupili pianino. Na komandorii w kościele świętego Jana zacząłem próbować gry na organach. Ni stąd, ni zowąd stałem się tam organistą. No i potem nastąpiła średnia szkoła i już ta droga szła w jednym kierunku. Jak dziś pamiętam, mój pierwszy kontakt z operą to był Straszny Dwór. Proszę sobie wyobrazić, jak patrzę dzisiaj, jak mój wnuk 6-letni śpiewa, tańczy, gra, to ja muszę powiedzieć, że mając 14 lat byłem pierwszy raz w operze. Byłem bardzo zdziwiony, że cały czas śpiewają. Ja to dzisiaj pamiętam ten kontakt. Bardzo mi się podobało, jak kiedy byłem drugi raz w operze, to tak po cichu, co myślałem, w takim gmachu chciałbym kiedyś pracować. No i tak się to potoczyło. To moje życie, wciąż nadrabiając te braki umuzykalnienia z lat 39-45. One były bardzo duże.
W wykonaniu Orkiestry Teatru Wielkiego pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego usłyszeliśmy intermezzo z Kawalerii Rustikana Pietro Maskaniego.
A w klasyce muzycznej pora na kolejnego gościa z mojej półki muzycznej, Maciej Muraszko razem z nami.
Dobry wieczór Państwu.
Perkusista, na co dzień współpracujący z Maciejem Maleńczukiem już od lat, ale oprócz tego jest również kompozytorem. W tym kompozytorem muzyki filmowej. Jest producentem muzycznym, no i absolwentem Poznańskiej Akademii Muzycznej. Co zadecydowało, że właśnie muzyka stała się twoim sposobem na życie? I czy korzystasz z tych doświadczeń wypływających z muzyki klasycznej, z twojej klasycznej edukacji w twojej obecnej pracy?
Muzykę wybrali za mnie rodzice. Po prostu tata muzyk, mama związana z muzyką, posłali mnie do szkoły podstawowej. Potem siłą rozpędu było liceum. Akademia wypadła dlatego, że miałem do wyboru albo pójdę do akademii, albo A1 z przeznaczeniem do komandosów.
A nie do orkiestry wojskowej?
Też była taka opcja, ale ponieważ byłem wysportowany, miałem prikaz do komandosów, tata poradził, idź do szkoły, do akademii. Poszedłem do akademii i to był najlepszy wybór w moim życiu. Naprawdę.
Jednak nie zostałeś w tym świecie muzyki klasycznej.
Też przypadek. Po prostu pewnego dnia zadzwonił do mnie ktoś z Orkiestry Górnego i zapytał, ponieważ potrzebują drugiego perkusisty, który gra na przeszkadzajkach i tak dalej, czy nie mam ochoty, czy nie mam czasu zagrać. A właściwie dlaczego nie? Nigdy w rozrywce jakby nie siedziałem wówczas, w tamtych czasach. Raczej się skupiałem na muzyce klasycznej, na muzyce współczesnej, jeśli chodzi o perkusję. A mówię, ale właściwie dla mojego rozwoju wewnętrznego jako perkusisty warto tamto liznąć.
No a czym różni się granie na perkusji? Nie chcę powiedzieć rock'n'rollowo walenie w bębny, czy tam, nie wiem, w gary, ale taka perkusja klasyczna, czy też te kotły, prawda, od pracy z rock'n'rollowym jakimś składem, ale również w twoim przypadku pracy, nazwijmy to nawet z poezją śpiewaną.
Wiesz co?
Czy to się w ogóle różni?
Ja w zasadzie nie odbierałem tego pod kątem perkusji. Ja to odbierałem pod kątem muzyki. Jeśli chodzi o komponowanie, o aranżowanie, to nigdy nie zerwałem z muzyką poważną, bo uważam, że ona jest jednak, co by nie powiedzieć, wyżej nad muzyką rozrywkową, że bardziej uwrażliwia. Podam przykład czysty. Mówi się o kompozytorach muzyki rozrywkowej, o kompozytorach muzyki poważnej. Zawsze się nad tym zastanawiam, że mówią wielki kompozytor piosenek. Świetnie, tylko że kompozytor piosenek, jak komponuje taki mały utworek, to ile tam zwrotka ma 15-20 sekund, refren ma 15-20 sekund. I on jest nazwany wielkim kompozytorem muzyki. Świetnie. Tylko jak do tego przyrównać Beethovena, Czajkowskiego? U nich takie melodie trwają godzinę. Dlatego uważam, i ja mam wielki szacunek do muzyki klasycznej. Nauczyła mnie szacunku dla muzyki i pokory.
Bardzo dużo dzieje się u Macieja Muraszki w temacie muzyka. Bardzo dobre płyty z Maciejem Maleńczukiem.
Dziękuję.
Ale to nie jedyne twoje pole aktywności muzycznej. Pani Stanisława Celińska, aktorka od wielu, wielu, wielu lat związana z Poznaniem i wspaniała piosenka z projektem twoim muzycznym Los Locos, Atramentowa Rumba. Gdzieś szumią tu i ówdzie różne głosy, że ten projekt może być kontynuowany.
Sprawa wygląda tak. Ponieważ ze Stasią nagraliśmy ten utwór, nie wiem, parę lat temu, nawał pracy z Maćkiem był tak duży, że nie byliśmy w stanie nagrać płyty. Wróciliśmy do tego pomysłu parę miesięcy temu i mamy już nagrane kilka piosenek. Prawdopodobnie płyta ukaże się w marcu przyszłego roku. Stasia jest z tego bardzo zadowolona, będą również goście. Kasia Nosowska, Munik Staszczyk. Bardzo dziękuję Wojtkowi Młynarskiemu, który napisał 2 albo 3 teksty do piosenek. Myślę, że słuchacze lubiący tą spokojną muzykę klimatyczną będą mieli co słuchać.
Atrament nocy serca zatruwa rytm. I gwiazdy już nie świecą, i księżyc znikł. Strwożona myśl jak w klatce ptak trzepocze się o pręty krat. Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat? Mówiłeś, przyjmij w darze spokojny sen. To wszystko, o czym marzysz, kochana, wiem. Miłością swą obejmij mnie, ja nigdy nie porzucę cię. Ukoję ból, pogrzebię strach na dłuższe dnie.
Piękne nagranie w wykonaniu Stanisławy Celińskiej to kompozycja Macieja Muraszko,
Utwór nosił tytuł Atramentowa rumba.
No i jeszcze jedna dama wśród gości Jędrzeja Świerczyńskiego dzisiaj w takiej naszej niezwykłej klasyce muzycznej.
Dziewczyna talentów wszelakich, kompozytorka, wokalistka, autorka tekstów, producentka muzyczna, ale także chórzystka. No ale oddajmy głos, nie wyręczajmy Kasi Kate Rościńskiej.
Znaczy, po pierwsze, bardzo mi miło, że zauważone są różne moje walory i obiecuję, że I promise, jak to się mówi po angielsku, że w każdym z nich staram się solennie rozwijać. I bardzo miło mi Państwa przywitać. Jestem zaskoczona tak obszernym opisem mnie.
Teraz będzie już tylko trudniej. I ja bardzo dobrze wiem, że masz za sobą taki flirt właśnie z muzyką klasyczną.
Mój romans z muzyką klasyczną to jest coś, co zafundowali mi tak naprawdę rodzice, którzy postanowili w postaci zadatku na swoje dziecko, prawda, wozić mnie do ogniska muzycznego. I tu pozdrawiam panią Jadwigę Szeligowską, moją nauczycielkę gry na fortepianie. To znaczy inaczej, to było pianino, nie fortepian, to było ognisko muzyczne, a nie szkoła muzyczna. I to było pierwsze zetknięcie z taką namiastką klasyki, ponieważ no nie było czasu, żeby robić tego wszystkiego, co robią dzieci w tradycyjnych szkołach muzycznych. I to zetknięcie z klasyką było dla mnie takie trochę kuriozalne i pani Jadwiga była o tyle kochana, że ona rozumiała, że ja wolę tę muzykę rozrywkową, że ja wolę sobie grać jakieś swoje rzeczy na pianinie. I ona obdarowała mnie ogromną cierpliwością i dzięki temu nie zraziła mnie do tego, co zazwyczaj sami uczniowie w szkołach muzycznych mówią, że nienawidzą tego, czyli jakieś wprawki, jakieś Beethoveny, Bachy, narzekają i dopiero potem, jak kończą 30 par lat i są dojrzali muzycznie, to doceniają walor klasyki. I potem miałam drugi romans, który właściwie był takim wieloletnim małżeństwem, powiedziałabym, z chórem Jacka Sykulskiego. I tutaj jest największa, najgłębsza edukacja, jaką odebrałam. Tutaj dzieją się moje losy muzyczne. Tu się rozwijam harmonicznie, melodycznie, rytmicznie. Tu obserwuję sobie orkiestrę jako organizm, orkiestrę instrumentalną. I oczywiście wielkie ukłony dla Jacka Sykulskiego, że pozwolił mi tego wszystkiego dotknąć, że jeszcze uraczył nas wszystkich swoimi kompozycjami. I to też fajnie widać, jak ten organizm kompozytorski funkcjonuje, czyli jak powstaje dane dzieło, jak czasami Jacek coś tam zmieniał. I my się dzięki temu uczyliśmy harmonii, procesu powstawania, oczywiście w jakiejś tam określonej formie. Bez tego się muzyki współczesnej, nawet najtańszej popowej, tak do końca tworzyć nie da, bo muszą być jakieś założenia, czy harmoniczne, czy melodyczne, i takie walenie bez namysłów w klawisze, czy bicie w struny gitarowe właśnie generuje powszechnie znaną kupę, której my nie lubimy, a to właśnie odróżnia ludzi wykształconych muzycznych, którzy mają pojęcie, od tych właśnie generatorów muzyki bardzo powszechnej, bym powiedziała delikatnie. I dlatego zawdzięczam klasyce poziom myślenia, jakim dzisiaj kieruję się, tworząc własne rzeczy.
Właśnie, to na koniec jeszcze Kate O'Clock.
Kate O'Clock, tak. Wybiła.
Od strony kompozycyjnej bardzo przemyślana.
Muszę przyznać,
bardzo
że
wypieszczona.
Tak, starałam się, tak.
Czyli to jednak ma wszystko gdzieś korzenie w tej...
Jak najbardziej. Czasami rozmawiamy z muzykami, jak utwór powinien wyglądać. Oczywiście odżegnuję się tutaj teraz od pisania utworów typowo pod publiczkę. Nie rozmawiamy o tym, tylko rozmawiamy o wyrażaniu siebie. Jak powinno to wyglądać, żeby też było przyjemne dla słuchacza? No nie wiem, no zrób tak, żeby było ładnie. I to jest kluczowe. I Mozart też wielokrotnie o tym mówił, że ależ moje dzieło jest perfekcyjne. Tu nie ma ani za dużo nutek, ani za mało. On po prostu czuł, że dla niego to jest ładne. I tym się kieruje i powinien kierować, uważam, muzyk komponujący. Nawet jeśli łamiemy konwencję, to odbijamy się od istniejącej, tak? I na tym polega też łamanie zasad, że najpierw trzeba je poznać, żeby wiedzieć, co się łamie. I tak samo jest z klasyką. Odbijając się od niej, wykonujemy krok milowy do przodu, ale nie da się od niej nie odbić. Jeżeli chcemy oczywiście zachować jakiś poziom pracy, tak? Jeżeli chcemy, żeby to, co od nas wychodzi, mogło się cieszyć przynajmniej szacunkiem. Nie musi się podobać, ale warto, żeby było docenione od strony technicznej.
Staraliśmy się dziś w naszym programie udowodnić, że muzyka jest jedna. Ważne tylko, kto ją tworzy i wykonuje. Ale proszę pozostać z nami, bo po 23 Ewa Mikołajewska przygotowała dzisiaj same świąteczne smaki, łącznie z poezją Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ze swojej strony dziękuję za uwagę. Alina Kurczewska w imieniu Mariusza Siudy. A czego posłuchamy, Jędrzeju, na koniec?
Na koniec coś przepięknego właśnie z tego debiutu płytowego Kasi Rościńskiej. Utwór nosi tytuł Somehow, to jest jej kompozycja. Kasia napisała też tutaj słowa. Mm-hmm.
a paper or you lie on the couch watching some stars while I'm in our bed. The ones used to be shared, but the best part is when you come and say you had a meeting, a phone call, things that kept you away.
Some other lady I met.
It's the kind of picture I just don't get.
So tell me if it's over. Tell me if it's over. Tell me if it's over right now. 'Cause I need to get over some.
They always wanna say something, but they usually withdraw.
Then they say they must go.
Then eventually they say, I told you so. But I should have trusted their eyes. I couldn't realize. But I guess I must have been mesmerized. So now tell me if it's over. Tell me if it's over.
Some time.
Mm-hmm.